Witajcie. Dzisiaj z taką dużą dozą nieśmiałości przed wami staję, zastanawiając się, czy to, co będę mówił, może bardziej jest tym, co ja odbieram tak dla siebie. To, co gdzieś tam jest w moim sercu i nie wiem, czy to jest takie właściwe dla was, może za daleko idące. I tak na wstępie chciałem taki podać przykład, jak gdzieś tam może zdarza wam się jechać samochodem i widzicie policję, to jaki jest wasz taki odruch? Bo ja na przykład tak sprawdzam, czy mam światła zapalone, czy wszystko jest okej, czy prędkość jest. Działa to na mnie tak trochę otrzeźwiająco, żeby się ogarnąć i tak mać podobnie, czy... No więc... No właśnie, to są potwierdzenia, że tak mamy. Kiedy widzimy jakiś taki wyraźny znak ostrzegawczy, że mamy refleksję, czy wszystko jest z nami okej. No i ja patrząc na pewne wersety też mam taką refleksję. Może wszystko jest w porządku, może wszystko jest okej, ale patrząc na takie te wersety, które będę dzisiaj czytał, no tak działa to na mnie otrzeźwiająco. Czy na pewno ja jestem w tym dobrym miejscu, czy wszystko jest dobrze, a może nie jest, może coś można właśnie poprawić. Dzisiaj chciałem mówić o Wielkim Babilonie. I zacznę od Objawienia, 17 rozdział, od pierwszego. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź. Pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów, a kobieta była przyozdobiona w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwość ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. No, czym jest w ogóle Wielki Babilon? Nie wiem, znacie te fragmenty, gdzieś tam żeście czasami o nich myśleli, znacie te określenia, ten Wielki Babilon? No więc Wielki Babilon to jest system religijny, system takiej zbrukanej religii, która mówi, że czci tego najwyższego Boga, natomiast jest pełna bałwochwalstwa, nieczystości, fałszywych nauk. To jest Wielki Babilon. Czyli to nie jest jakiś system państwowy, władza świecka, ale to jest system religijny. Coś, co Bogu szczególnie się nie podoba. Coś, jeśli możemy powiedzieć, że tak mi się wydaje, że najgorsza rzecz, która Bogu się nie podoba, to jeśli ktoś wyznaje Boga, ale jest gdzieś też obok pełno jakichś bożków, pełno bałwochwalstwa. Bóg jest Bogiem zazdrosnym i mówił to do Izraela, ale to jest ważne też dla nas, że On jest Bogiem jedynym i swojej chwały nie odda nikomu. Mówi, że on jest zazdrosny o swoją chwałę. I tutaj mamy obraz Wielkiego Babilonu, czyli jakiegoś przesyconego systemu religijnego, który na pierwszy rzut oka może się wydawać, że czci tego Boga Najwyższego, a w środku jest, tak jak czytamy, pełen bluźnierstwa, pełen ohydy, która Bogu się nie podoba. I wiecie, kiedy Bóg mówił do Izraela, że On jest Bogiem jedynym i żeby tylko Jego czcić, to pewnie wszyscy pamiętacie z historii, że Izrael nie potrafił wytrwać w wierności Bogu. Że zaraz pojawiały się jakieś świątynki gdzieś tam na wzgórzach. Zaraz ludzie jednego dnia szli do świątyni, a może jeszcze tego samego pojawiali się i jakieś kadzidła spalali na wzgórzach dla różnych bożków. Nie wiem, czemu tak jest. Może my ludzie jesteśmy tak słabi, że potrzebujemy tego Boga, nie wiem, mieć wystruganego, postawionego nawet w domu, żeby mu zapalić świeczkę, żeby go, nie wiem, ozdóbkami przyozdobić, pomalować ładnie, że On jest nasz, będzie spełniał nasze zachcianki. Nie wiem czemu, bo Bóg, ten wielki Bóg jest za mały, czy za długo odpowiada na prośby, ale tak jest. I choćby ten sam przykład Izraela jest dla mnie też takim dużym ostrzeżeniem, że można wyznawać Boga, można iść do ołtarza żywego Boga, a za chwilę gdzieś tam oddawać cześć bożkom. My może teraz nie znamy bożków. Obce nam są jakieś tam Asztarty, Molochy i Bale. Ale właśnie się zastanawiam, czym mogły stać się te bożki w dzisiejszym życiu. Bogu takie bałwochwalstwo tak się nie podoba, że wiemy z historii, jak potoczyły się dalsze losy Izraela, że najechała go Asyria, uprowadziła. Do tej pory nie wiemy, co się stało z tymi pokoleniami uprowadzonymi z Izraela przez Asyryjczyków. Gdzieś zniknęły na tym świecie, gdzieś nie wiadomo, gdzie są, czy w dalekich Indiach, czy w Chinach, czy może gdzieś tam na dalekiej północy. Niewiele lat później Babilon najechał Judę, i też uprowadził ją do niewoli. I tak skończyła się wolność Izraela, ludu wybranego przez Boga, ludu, który Bóg powiedział, że przygarnął jak takie niechciane dziecko, że otoczył opieką, ukochał, troszczył się i w końcu z powodu bałwochwalstwa musiał ten naród wydziedziczyć, ukarać. Idźmy dalej. I apostoł Jan, myślę, że doskonale znał tą historię o tym odstępstwie jego narodu. I zastanawiam się, czemu w takim razie on się tak bardzo zdziwił, kiedy zobaczył tą wielką nierządnicę, ten wielki Babilon. Czemu on się zdziwił? Myśleliście nad tym? Ja myślę, kilka rzeczy pewnie tam jest. Po pierwsze, że ten system bałwochwalczy gdzieś w tych czasach ostatecznych urósł do gigantycznych rozmiarów. Że on ogarnął już nie tyle gdzieś tam teren Izraela, co cały świat. Cały świat jest w odstępczej religii. Cały świat kupczy z tą odstępczą religią. I coś, co chyba było największym wstrząsem, tak mi się wydaje, dla Jana, że ten system ewoluował i wchłonął żywy Kościół i go zniszczył. I ten żywy Kościół Jezusa Chrystusa, tego umiłowanego przez Jana, jego nauczyciela, stał się, czy może, żeby trochę nie iść za daleko, że pod jego szyldem, pod szyldem Kościoła Jezusa Chrystusa powstał ten wielki Babilon, ta odstępcza religia. I to był dla Jana na pewno wstrząs. I teraz pytanie, no jak my patrzymy na ten, czym jest ten wielki Babilon? Znacie tą koncepcję, czym jest ten wielki Babilon, ta wielka nierządnica? No, tak zwykło się mówić, no tak bez ogródek powiem, że uważamy, że jest to kościół rzymskokatolicki. Tak, to pasuje, tam wiele elementów tam pasuje. Już nie będę się rozwodził jakich, jak chcecie, to sobie ten temat badajcie. Pasuje. I to tak, ja się zastanawiam, czy to nas tak też troszeczkę nie usypia, że to nas nie dotyczy. My żeśmy, nie mamy już wiele wspólnego z tym systemem religijnym. To nam pasuje, że tak jest. Może są jakieś inne koncepcje, czym jest ten wielki Babilon, ale to pasuje, że nas nie dotyczy to bałwochwalstwo całe, które tam jest. Natomiast zaraz przeczytam tutaj dalszą część taką z 18, objawienie 18 od pierwszego też. Troszkę tak wybiórczo poczytam do czwartego, ale przeskoczę tam kawałek. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon. I teraz czwarty. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. I aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. I tu też to jakiś znak ostrzegawczy. Skąd to zawołanie? Wyjdźcie z niego, mój ludu. Z Gustawem trochę żeśmy przed nabożeństwem mówili, że tak niektórzy lubią mówić do katolików, wyjdźcie. To jest takie oczywiste. To ci katolicy mają wyjść z tego systemu. A dla mnie też zapala się taki znak ostrzegawczy. Może bezpodstawnie, ale czy gdzieś ten wielki Babilon też mnie nie ogarnia jeszcze cały czas? Nawet jeśli ja wyszedłem z tego wielkiego Babilonu, to czy on wyszedł ze mnie, czy gdzieś tam jeszcze siedzi? Wiecie, to jest taki paralelny tekst z Księgą Jeremiasza, 51 rozdziałem, gdzie też jest mowa o tym Babilonie historycznym. I też Jeremiasz miał tam proroctwo i też jest zawołanie, wyjdźcie z niego, mój ludu, bo spadną na niego kary. Bo tamten Babilon historyczny też był zbrukany, trudno powiedzieć bałwochwalstwem, bo oni byli poganami. Ale oni wchłonęli Judę, zniszczyli świątynię, uprowadzili bądź zabili kapłanów czy w ogóle jakichś tam ludzi. Została obrabowana cała świątynia. Popadła w ruinę. Nikt nie sprawował już kultu najwyższego Boga. Także ten Babilon tamtejszy wchłonął, zniszczył kult Boga Jahwesz. Bóg przestał być w Jerozolimie czczony. Nie było komu. I też jest taki ciekawy fragment w tym, że jeśli ktoś się łudzi, że może ten Babilon da się zmienić, może cały ten Babilon się nawróci i będzie cudownie, to Jeremiasz do tego historycznego Babilonu mówi, próbowaliśmy go uleczyć, ale się nie dało. Nie da się uleczyć Babilonu, dlatego jest zawołanie, wyjdźcie z niego, mój ludu. Co tam w ogóle robi ten lud w Babilonie? Historycznie wiemy, został uprowadzony, a w tym wielkim Babilonie? Skąd jest to zawołanie? Jeśli ktoś tam jest, to jak ma usłyszeć Boży głos? To jeszcze on nie wie, że jest w tym Babilonie? To jeszcze nie wie, że jego życie nie jest właściwe, że jego postępowanie jest gdzieś tam, rozchodzi się z wolą Bożą? Dlaczego tak jest? Wiecie, w tym historycznym Babilonie tak sobie sprawdzałem mniej więcej, ile mogło upłynąć czasu od tego zawołania, wyjdźcie z niego, mój ludu, to Jeremiasz, jeszcze wrócę, spisał w zwoju to proroctwo i dał kapłanowi bodajże, Sedekiaszowi, żeby on to odczytał w Babilonie. I on miał tam stanąć gdzieś, nie wiem, na rynku, na murach, gdziekolwiek i odczytać to proroctwo długie, że Babilon zostanie zniszczony, że nie da się go uleczyć, że popadnie w ruinę i że lud Boga ma z niego wyjść. I do zdobycia Babilonu upłynęło pi razy drzwi tam 40 lat. Tak bardzo dokładnie tego nie sprawdzałem, ponieważ no tamte chronologie też różnie są pokazywane. 40 lat od momentu, kiedy Bóg zawołał, wyjdźcie z niego mój ludu, do momentu, kiedy faktycznie ten Babilon został zniszczony. Więc tak naprawdę do tego wielkiego Babilonu, kiedy woła Bóg, wyjdźcie z niego mój ludu. Czy nam się wydaje, że to właśnie w czasach ostatecznych, które gdzieś tam dopiero będą przed nami, jakiś pozaziemski głos się odezwie, wyjdźcie z niego mój ludu. I wtedy ci, którzy faktycznie są oddani Bogu, usłyszą ten głos i wyjdą. Czy to jest gdzieś głos może w sercach, który się odzywa już dzisiaj, czy nie wiem, od początku świata, żeby nie być w tym Babilonie, żeby wyjść z niego. I żaden nadprzyrodzony głos z wielką trąbą nam nie ogłosi, wyjdźcie. Tylko my mamy usłyszeć ten głos Ducha Świętego i wyjść, odejść od jakiegoś bałwochwalstwa. Wiecie, nie wiem, czy nie za daleko się posuwam, ale tak jak mówię, no jak widzimy policjanta, to sprawdzamy. Sprawdzamy, czy moje jakieś tam, czy wszystko jest okej, okay, tak? I ja tak sprawdzam teraz siebie, przede wszystkim siebie. Nie wiem, czy to jest właśnie takie bardzo do was, ale ja to odbieram jako do mnie, żeby taką mieć refleksję, czy przypadkiem to nie dotyczy mnie. Czy słyszę ten głos, żeby być oddanym Bogu i nie mieć innych bogów? Tak? Już nikt nie nazywa, może inaczej, już nie mamy właśnie tych bożków, które się nazywają tam, nie wiem, Asztarta czy Baal, ale może być wiele różnych rzeczy. Wiecie, ten system Wielkiego Babilonu, on jest zakorzeniony daleko, daleko w historii. On czerpie z Babilonu, a nawet i dalej. Babilon podobno tak był przesiąknięty okultyzmem, magią, że nawet któryś tam władca wydał rozporządzenie, że zakazuje czarnej magii różnym tam szamanom czy tam kapłanom, żeby nie rzucali uroków na ludzi. Takie rzeczy tam się straszne działy. Ale mamy spuściznę do dzisiejszych czasów. Tego Babilonu, chociaż może sobie nie zdajemy sprawy. Mentalnie my czerpiemy gdzieś tam z tych terenów, tej Mezopotamii, z państw asyryjskich, Babilonii, Grecji. Myślimy tak jak oni, mamy gdzieś tam z pokolenia na pokolenie przekazywane z krwią matki, jak to się mówi, pewne zachowania, pewne prawdy. Odpukać tu akurat malowane, w niemalowane drewno. Wiecie skąd to pochodzi? Właśnie podobno z Babilonii, a może i dalej. A czarny kot, że przynosi pecha, podobno aż z Asyrii, czyli jeszcze wcześniej niż Babilonia. Rozbite lusterko, że przynosi nieszczęście. Liczba 13, że jest pechowa. I szereg innych przesądów. Wiecie, że jak ja byłem mały, to ja w to wszystko wierzyłem. Moja mama, katoliczka, mój tata, katolik, oni mi to przekazali. te gusła jakieś, zabobony. Ja dzisiaj mogę się cieszyć, że Bóg mnie od tego uwolnił, że jak widzę, że czarny kot przeleci mi drogę, to ja wiem, że on na mnie nie ma wpływu, bo ja należę do mojego Boga, a nie do jakichś bożków, którzy mogą na mnie rzucić jakieś nieszczęście. Nie wiem, czy tak macie, czy jak wam się lusterko strzaska, to jeszcze zadrży przed wami jakieś serce, albo jak macie mieszkać w pokoju numer 113, to jakiś dziwny niepokój jest nad wami, a piątek 13, jak nadejdzie, był przedwczoraj, czy wyszukaliście powodów, żeby faktycznie on okazał się takim pechowym i patrzyć, coś się nie udało, o to piątek 13? Nie, na szczęście nie, właśnie. To jest cudowne, że Bóg uwalnia nas, ale jak głęboko gdzieś w nas to siedzi, przez ile tysiącleci te zabobony przetrwały, to jest niesamowite. I wiecie, to nie są tylko ludzkie jakieś, nie wiem, zabobony czy nauki, ale nad tym wszystkim panują zwierzchności, duchowe zwierzchności, którym zależy, żeby cały czas te gusła, to zwiedzenie trwało nad światem i trzymało w niewoli wszystkich ludzi. Dzisiaj jakby będąc chrześcijaninem, czy będąc pod łaską, my możemy być jakby wolni od tego wszystkiego. Ale ta spuścizna gdzieś tam cały czas mentalnie w nas funkcjonuje. I jeszcze raz chcę podziękować Bogu, Boże, że uwalniasz nas od tej złej spuścizny, że nie musimy drżeć przed jakimiś bożkami, przed którymi drżeli nasi ojcowie i dziadkowie. Ale że ty nas uwolniłeś od tego i należymy do ciebie. I wiecie, Bogu się upodobało, żeby przez Jezusa Chrystusa stworzyć zupełnie nowy lud. Powiedziałbym tak, że Bóg, najwyższy Bóg Jahwe, ma Izraela, wybrany lud. A synowi powiedział, żeby zebrał spośród wszystkich narodów i Izraela, i innych zupełnie inny lud. Spośród wszystkich narodów, które kiedyś żyły w pogaństwie, nad którymi były te zwierzchności różne, duchowe, demoniczne i inne, żeby wyrywać tych ludzi z narodów, wyrywać spod władzy ciemności i przenosić do Królestwa Światłości. Nie ma nadziei, że narody się zmienią. Tak jak Babilon. Próbowaliśmy go uleczyć, ale się nie udało. Może jak Pan Jezus przyjdzie, to się zmieni. Ale póki co nie łudźmy się, że cały naród się zmieni, że jak powiesimy obraz Jezusa Chrystusa i powiemy, że Polska należy do Jezusa, to zmieni duchową rzeczywistość. Pan Jezus wyrywa nas z ciemności i tworzy nowy lud, który ma jednego Boga. Boga zazdrosnego, który nie chce, żeby dalej trwać pod wpływem tych nauk, które kiedyś mieliśmy, tej mentalności Wielkiego Babilonu, ale żeby się oczyścić, żeby być nowym stworzeniem, nową jakością. Gdzie jestem? Kurczę. Przeleciałem kilka kartek już, to może i dobrze. No właśnie, może ten wielki Babilon, żeśmy opuścili. Nie? Tak mi się wydaje, no możemy spać spokojnie. No już tak jest dobrze. Ale czy ten wielki Babilon wylazł z nas? Czy ta spuścizna cały czas gdzieś tam nas nie więzi, nie tłamsi? Wiecie, takie jest też, wiele jest ostrzeżeń, żeby strzec swojego serca, bo z niego tryska źródło życia, że Bogu zależy na tym, żebyśmy byli święci, nienaganni, że to nie jest, że Jezus nie umarł tylko po to, żebyśmy byli zbawieni i już koniec, jest super, ale Bóg chce czegoś więcej. On chce ten lud święty i czysty, tą czystą oblubienicę. Patrzcie, jaki jest niesamowity kontrast między tą nierządnicą a oblubienicą. Jakbyśmy tak spojrzeli na nie z opisu. Ta wielka nierządnica tak rozsiadła się jak panisko i tam gdzieś jeszcze pisze, że nie zazna żałoby, że ona jest pewna siebie, bo ona włada. Ona jest kimś ważnym. Ubrana w purpurę, szkarłat, obwieszona złotem, drogimi kamieniami. Pijana, krwią świętych tam pisze, pijana. A oblubienica ma szatę czystą, z bisioru, białą. Taki ciekawy kontrast też jest, nie? Że ta wielka nierządnica upaja się bogactwem, upaja się tym, że może mieć wpływy, że jest ważna, że jest kimś. A ta skromna, powiedziałbym, oblubienica, ona ma szatę ze sprawiedliwych uczynków, które się podobają Bogu. To jest jej jedyna ozdoba. Te dobre uczynki. No i tak myślę, co z tego wielkiego Babilonu gdzieś tam może jeszcze być we mnie? Z czego ja powinienem jeszcze się oczyścić? W czym jeszcze się uświęcić? W piątek też żeśmy taki czytali fragment. To ty przeczytałeś, tak? Wiesz, o który chodzi. Gdzieś go mam tutaj wynotowanego. Nie wiem, zgubił mi się. Z Hebrajczyków. Gdzie to było? Z Hebrajczyków taki fragment wcześniej czytał Mateusz, poprzedzające wersety, ale gdzieś tam dalej jest: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Ciekawe słowa. To z Hebrajczyków 12:14. Mamy dążyć do uświęcenia. Nie osiąść na laurach, bo jesteśmy zbawieni. Choć osiąść na laurach to też jest gdzieś tam z Rzymu pewnie, albo jeszcze dalej. Jako ci, których Jezus wykupił, mamy zadbać o to, w jakim jesteśmy stanie. Zadbać o to, czy się uświęcamy. Co to znaczy? Czy coraz bardziej powierzamy, czy ufamy Bogu, a coraz mniej polegamy na jakichś innych żywiołach, nie wiem na czym. Że coraz bardziej Bóg jest, wypełnia nasze życie. Że te rzeczy, które się Jemu nie podobają, to gdzieś zostały odsunięte. Też mi się przypomina ten fragment, że kto chce być naczyniem do celów zaszczytnych, no to musi unikać tych takich rzeczy pospolitych. Nie może się brudzić. W moim sercu jest pragnienie, żeby ten Kościół był pełen mocy Bożej. Jak to ma się stać? Musimy być czyści, musimy być święci, musimy być nienaganni. I tu pisze, że mamy dążyć do tego. To nie jest tak, że się staniemy nagle. Jest co innego świętość, a co innego uświęcenie. Przez Jezusa jesteśmy świętymi w obliczu Boga, bo usprawiedliwieni Jego krwią. Natomiast nasze życie ma cały czas się uświęcać. Mamy dążyć do tego wzoru, który widzimy w Chrystusie. I to uświęcenie powinno być takim aktywnym działaniem. Nie tylko jakimś tam słówkiem w Biblii. Ale mamy dążyć do uświęcenia. Sprawdzić swoje życie. Co tam może być złego? Czy coś jest? Może nic nie ma. Może ktoś jest tak uświęcony, że już nic nie potrzebuje więcej. Jest świetnie. Ale ja patrzę na swoje życie i nie jestem zadowolony. W ilu rzeczach gdzieś tam upadam. W ilu rzeczach nie jestem w stanie nic zmienić. Chciałbym coś zmienić i nie umiem. Nie ma takiej siły. Ale czy Bóg jest za mały? Czy Bóg nie może? Może. I ja będę walczył o to, żeby być bliżej Boga, po to, żeby Bóg usuwał te wszystkie złe rzeczy też ode mnie. Ja nie jestem w stanie niektórych rzeczy pokonać, ale Bóg jest w stanie pokonać. Ile jest w nas determinacji, żeby podobać się Bogu? Żyjąc tutaj na świecie, my obserwujemy tych ludzi, którzy żyją tak, jak te zwierzchności mówią. My jako wyrwani powinniśmy w ogóle być jakimś kontrastem. Może nie we wszystkim, ale moralnie powinniśmy być kontrastem wobec tych ludzi, którzy gdzieś są wokół nas. A my często patrzymy na tych ludzi i podoba nam się ich życie. Mówimy, wow, oni to mają dobrze. Ja też tak chcę. Ja też chcę mieć tyle, co oni. Ja też chcę być tak ważny, jak oni. Ja też chcę tego wszystkiego, co oni robią. Tych rozrywek, tych fajnych rzeczy. Mnie się to podoba. Ale to jest kupczenie z wielkim Babilonem. W Izraelu stały te różne świątynki. I ciekawie jest opisana tam historia, jakbyście sięgnęli do królewskich, czy już długo gadam, czy skończyć. Nie, jeszcze Mateusz mówi, że jeszcze da radę. Ile, 5 minut? Są opisane te świątynki na wzgórzach, że ludzie tam palili kadzidła, składali ofiary w tych świątynkach obcym bóstwom. Ale mówię to w tym kontekście, że one są takim ciekawym elementem w tym epizodzie bałwochwalstwa. Że nadchodzili królowie w Izraelu, z których jeden był zły, napisano, że czynił to, co nieprawe w oczach Boga, i on zakładał ołtarze Baalom, budował świątynki na wzgórzach dla różnych Asher i innych. A po nim następował jego syn, który czynił to, co dobre w oczach Pana. I poburzył ołtarze, jakieś te stele poprzewracał. Ale na przykład pisze, ale nie poburzył świątynek na wzgórzach. To one były tak mało ważne. Tak sobie wyobrażam, że to takie kapliczki przydrożne jak u nas. Gdzieś tam tylko, że u nich, gdzieś tam na wzgórzach te świątynki. I ludzie cały czas tam chodzili i składali te ofiary i palili światełka czy kadzili. Takie mało ważne, mało znaczące były te świątynki, ale Bogu się to nie podobało. I to ciekawe, że to taki motyw przewija się wśród iluś tam królów. Jeden coś poburzył, drugi coś pobudował. A ten, co poburzył, to i tak wszystkiego nie poburzył, bo zostawił coś tam. Skąd taki kompromis był? Czy właśnie w naszym życiu to nie wygląda tak samo, że to takie tam drobne coś tam, że taka słabostka, no niech sobie tam będzie, niech sobie tam siedzi tam ta świątynka, no co to komu przeszkadza? Że ja tam, nie wiem, mam taką słabość, albo taki grzeszek, albo w tym cały czas upadam, no dobrze mi z tym, no. Pokadzimy tam trochę, pobawimy się. Ale, no wiecie, to jest wchodzenie w ten wielki Babilon. Trochę tu, trochę tam. No i taką też refleksję mam nad własnym życiem, tak? Nad niektórymi sprawami, które mnie bolą. Nie wiem, no każdy musiałby tam popatrzeć w sercu, jeśli czujecie, że to słowo też jest do was. No to popatrzcie, co może być taką świątynką, co może być takim bożkiem. Ja jestem mocno zakręcony na punkcie uzdrawiania. Czuję, że jednak Bóg mnie popycha w tym, żeby w Jego imieniu uzdrawiać. Tutaj Tola jeszcze mnie trochę zachęciła dzisiaj. Natomiast boli mnie, kiedy już tak machinalnie, na przykład boli mnie głowa i wiem, jakie jest rozwiązanie. Proszę go do bólu głowy i ból prądnie. Nawet nie potrzebuję do tego Boga. Czasami mam taką refleksję, że dlaczego? Wiele razy się modliłem i wiecie, i nic się nie wydarzyło. Ból głowa dalej bolała, więc moim rozwiązaniem jest tabletka od bólu głowy. Ale mnie się to nie podoba. Ja tak nie chcę. Gdzieś tam w Biblii jest opisany bodajże król Asa, który nawet kiedy bardzo zachorował na nogi, to nie prosił Boga, tylko się zwrócił do lekarzy. Ja nie chcę kwestionować, że może lekarze to jest złe rozwiązanie, ale dobre rozwiązanie to jest zwrócić się najpierw do Boga. I ja chcę dołożyć staranie wysiłku, żeby Bóg był na pierwszym miejscu. Żeby nie było w moim życiu takiej dziedziny, że ja Boga tam nie potrzebuję, bo już mam swoje rozwiązania. Po co mi Bóg? Ma mi bubron. Po co mi Bóg, jak mogę się zapisać do lekarza? Być można tak popatrzeć na różne inne dziedziny. Czy pozwalamy się Bogu wtrącać w ogóle do naszych finansów? Po co mi tam Bóg, żeby mi tam mieszał? Ja wiem, na co wydać pieniądze. A jak spędzać wolny czas? Po co mi tam Bóg? Jak wracam po pracy, to mi się chce odpocząć, a nie tam... Czy spytam Boga, co robić, to mi powie, żebym gdzieś wszedł. I po co, jak ja mogę poleżeć? Ale ja bym chciał być w tym miejscu, że jeśli mam traktować Boga poważnie, to On panuje w całym moim życiu. I w każdej dziedzinie mojego życia ja Go potrzebuję. I ja sobie sam nie poradzę. Jeśli już wracając do tego uzdrowienia, no Bóg sprawia wrażenie, że chce być naszym lekarzem. Że On chce nas leczyć. Czemu to różnie bywa? Może właśnie dlatego, że musimy zniszczyć te różne świątynki. No nie wiem, co tam kogo odciąga od Boga, ale ja chcę być wciąż bliżej Niego. I jeszcze takie świadectwo może. Ja mam też duże problemy z gardłem. Może też. W ogóle. Często mi się rzuca gdzieś tam na oskrzela. I ostatnio chrychałem, prychałem. Moja żona cały czas chrycha i prycha. I jak mi się przerzuci na oskrzela, no to 3 tygodnie męczy mnie kaszel i to taki paskudny. Coś koło tego. I ostatnio dziękowałem Bogu za to, że mi się rzuciło na oskrzela. Nie mam na to ibupromu, nie mam na to żadnego lekarstwa. Został mi tylko Bóg. I dziękowałem Bogu, że przez tą dolegliwość mogłem Go szukać. Mogłem zmieniać myślenie. Mogłem wołać do Niego, żeby mnie uzdrowił. I następnego dnia nic się nie stało, a kolejnego obudziłem się i po jakimś czasie dopiero sobie zdałem sprawę, że nie chrycham, że tam nic nie ma. Wiecie, ja cały czas coś tam chrycham, bo mam z tymi oskrzelami. Ale to nie jest to zapalenie oskrzeli. I wiecie, w piątek mówiliśmy, że Bóg nas wychowuje. I bądźmy też tacy wyczuleni na Bożą dyscyplinę. Że jeśli ja mam jakąś chorobę, to ja mogę to odebrać jako coś, co może mnie przybliżyć do Boga, a nie oddalić. Ja będę szukał Boga w tej sytuacji. Wołał do Niego. I z jakiejś choroby, złego miejsca, Bóg mnie w ogóle podźwignie i postawi w zupełnie innej pozycji. Że będę Mu chciał oddawać chwałę za to, że jest niesamowity. też mam pragnienie szukania Boga i Bóg odpowiada na to. Ostatnio nawet na radzie gdzieś tam telefonicznie, nie wiem, czy się modlili w końcu, bo gdzieś tam zdalnie byłem i Dawid pytał, czy chcę, żeby o coś się modlić. No mówiłem, że w zasadzie to nic takiego, no. Chyba, żebym lepiej mógł znać Boga, bo takie miałem też jakieś dylematy czy coś. Zdałem sobie sprawę, że jak mało ja wiem o Bogu, jak mało wiem. Nie wiem, czy żeście się modlili o to, czy się nie modliliście, ale Bóg na to odpowiedział też. Takie fajne nauczanie znalazłem w internecie, które tak wiele mi rozjaśniło w głowie odnośnie takich bytów duchowych, to się nazywa, nie? Ale o tym, jak to mogło wyglądać, kiedy Bóg stwarzał wszystko, czym jest Jego tam rada i tak dalej, ta duchowa. Ja to odebrałem jako taką Bożą odpowiedź, naprawdę, bo to mi wiele pomogło. Też zachęcam, jak ktoś chce się czegoś dowiedzieć o tej duchowej rzeczywistości gdzieś tam przy Bożym tronie. Bóg odpowiada. Bo Bóg jest wierny. I cóż, ja siebie samego zachęcam tymi aktami Bożej wierności, żeby tym bardziej do Niego przylgnąć. Żeby całe moje życie mogło być Jemu oddane. Żeby ten Babilon wylazł ze mnie. Całkowicie. To myślenie, nie wiem, greckie myślenie całe, też nasza spuścizna. Że oddzielamy w ogóle naukę od Boga, wiary. Możemy poznać wszystko rozumem. Po co nam Bóg? Ale ja potrzebuję Boga we wszystkim, w każdej dziedzinie mojego życia. Dobra, już nie będę zanudzał, ale czy ja tu na koniec coś mam jeszcze? Jeszcze na koniec tylko, dobra? Jeszcze kawałek. Przepraszam, że tak podługo. No bo to, tak sobie tu napisałem, że to wcale nie jest łatwe, żeby tak ogarniać swoje życie, wymiatać te wszystkie śmieci, zbadać, sprawdzać. Ale warto. Powiem wam, że warto. Warto patrzeć, co się Bogu nie podoba, w czym można być lepszym. I wiecie, też chciałbym, żebyśmy my dla siebie byli taką zachętą. Tak jak właśnie gdzieś tam też w Hebrajczykach pisze: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Miałem sobie z innego tłumaczenia, wiem, bo tam tak było fajnie napisane. To jest serce, które właśnie przestało ufać Bogu, bo nie wiem, nie dostrzega odpowiedzi na modlitwy, że rozczarowało się może w jakiś sposób Bogiem. Baczcie, mam baczyć jedni na drugich, żeby nie było w nikim takiego serca, że ktoś mówi, no Bóg to nie wiem, ani tak, no nie wiadomo już jak do Niego podejść. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Czy oszustwo grzechu? Możemy być cały czas oszukiwani w czymś. Oszustwo polega na tym, że nikt nie wie, że jest oszukiwany. Wydaje się, że jest wszystko ok, że jest fajnie, że jestem na dobrej drodze. Ale oszustwo polega na tym, że jak się spostrzeże, że jesteś oszukiwany, to już jest za późno. Już straciłeś coś ważnego i coś cennego. Więc mamy zabiegać jedni o drugich, pobudzać się, co możemy dzisiaj robić. Będziemy mogli robić, nie wiem, na grupach, bądź w piątek. Szukać Boga. Szukać Go, a On się da znaleźć. To jest Jego obietnica, że kto Go szuka, to znajduje. No nie wiem, można by jeszcze mówić dużo, wiecie. No, Bóg jest dobry, naprawdę ja jestem Mu wdzięczny, że Bóg jest wierny i jeśli ktoś Go szuka, to na pewno Bóg się da znaleźć. Da znaleźć Ja pragnę Go znaleźć w tej Jego mocy i chwale i Go znajdę. I polecam wam, żeby szukać Boga. Nie dajcie się oszukiwać. Ale jedni drugich możemy od tego oszustwa ostrzec przed tym oszustwem, nie? Sprowadzić na właściwą drogę. Dobra, koniec.